festyniarstwo, siermiężność, niekompetencja, przerost formy nad treścią. No, chyba tylko Józefa Szwejka brakuje w pańskiej recenzji tego, co dzieje się w polskiej armii. Rzeczywiście, panie pułkowniku, jest aż tak źle w polskim wojsku?
Znaczy, myślę, że Szwejk by się tutaj nie sprawdził, ponieważ no, Szwejk, jak tutaj wiemy z Haszka, był osobą bardzo inteligentną i on te słabości demaskował. Ja mam duży szacunek dla Szwejka jako żołnierza. I warto byłoby go słuchać i dobrze by było, gdyby się taki w polskiej armii rzeczywiście objawił. Z przyjemnością bym go słuchał i można by się od niego bardzo dużo nauczyć, a przynajmniej jego osoba, jego wypowiedzi, gdybyśmy go słuchali, pokazałaby, że ten król jest nagi i trzeba coś zrobić, żeby te nasze zdolności obronne, jakie są, były zdolnościami rzeczywistymi, a nie wirtualnymi i żeby wreszcie patrzono na doły, patrzono na sierżantów, podoficerów, szeregowych, na tych, którzy rzeczywiście są ludźmi pola, a nie rozbudowywano kolejnych dowództw, które właściwie coraz bardziej odrywają się od żołnierskich dołów i takie można odnieść wrażenie, że nie chcą wiedzieć o tym, co tak naprawdę w trawie piszczy, co w polu piszczy. Nie chcą widzieć rzeczy oczywistych, że w wojsku w tej chwili tak naprawdę nie ma szkolenia. No, w Krakowie nie ma żadnej strzelnicy czynnej, jest tam kilka batalionów. Jestem ciekaw, jak tam może to szkolenie przebiegać. Wydawałoby się, że jeżeli nie ma strzelnic, powinny być trenażery, chociażby kino, strzelnice. Doskonale sobie z tym radzi Holandia. W każdym jednostce, w każdym batalionie jest kino, strzelnica. Oczywiście oddzielna dla piechocińców, dla desantowo-szturmowych jednostek, oddzielna dla artylerzystów. I są poligony, gdzie są rzeczywiste ćwiczenia. U nas wciąż niestety jest ten przerost formy nad treścią i tworzenie takich dziwnych zlepków, które konstrukcji z różnych, zbieranie ludzi z różnych jednostek, bo trzeba...
Generalnie pospolite ruszenie.
Pospolite ruszenie, bo trzeba ruszyć na misję. Ja rzeczywiście Kraszewskim się zachwycałem, ale tutaj pospolite ruszenie w XXI wieku, no to chyba nie jest najlepsze rozwiązanie i najlepszy pomysł na wojsko.
O reformie wojska można rozmawiać tygodniami, ale w skrócie, co należałoby w pierwszej kolejności, pańskim zdaniem, zmienić?
W pierwszej kolejności uważam, że trzeba doprowadzić do rzeczywistej cywilnej kontroli nad armią. Nie dalej niż kilka dni temu miałem takie spotkanie z generałem Cieniuchem, to było Stowarzyszenie Euroatlantyckie, i dostał pytanie na temat rozwoju sił specjalnych. Powiedział, że właściwie moglibyśmy też mieć siły jądrowe, ale to jest kłopot i dla mnie to było wręcz zaskakujące. No, człowiek, który jeszcze 2 lata temu mówił, że siły specjalne powinny być polską specjalizacją, zresztą mówi to prezydent, minister, nagle wymyśla coś tak absurdalnego, że siły specjalne to kłopot, bo powinny być satelity, powinny być atomowe okręty podwodne. No już to ja rozumiem, że to powinno być w jakimś tam systemie, no ale... Ale to doprowadził te zwykłe siły, które mogą mieć różne zdolności, zależnie od tego, jak się wyposaży, do granic absurdu. Trzeba by wzmóc cywilną kontrolę, trzeba by doprowadzić do tego, żeby Departament Kontroli w Siłach Zbrojnych składał się w 50% z cywili, w 50% z żołnierzy zawodowych, z różnych korpusów, nie tylko oficerów, generałów, pułkowników, ale też z korpusu podoficerów, żeby jedni drugim patrzyli na ręce i żeby oceny zdolności poszczególnych jednostek nie były przekłamane, bo komuś tam zależy na dalszej karierze, żeby dostać generała, tylko żeby to były oceny rzetelne, prawdziwe przede wszystkim, bo ta prawda to oczyszcza tak naprawdę.
Tylko czy cywile są aż tak kompetentni, by przejąć kontrolę nad armią?
Myślę, że system edukacji w tej chwili jest taki, że możemy znaleźć już cywili, którzy ukończyli Akademię Obrony Narodową, ludzi po prostu uczciwych, których możemy wysłać nawet na kursy zagraniczne, studia. Ja takie propozycje miałem od attaché brytyjskiego, zaproszenia nawet dla przyszłego wiceministra obrony narodowej czy dla jakiegoś cywila. Jeszcze kiedy dowodziłem Gromem, to z taką ofertą często wychodzili. Powiedzcie, my zaprosimy do dyrektoriatu, przeprowadzimy szkolenie, pokażemy, jak wszystko wygląda. I z tego, co wiem, te zaproszenia są wciąż aktualne. Te państwa, które są naszymi sojusznikami, one są naprawdę gotowe nam pomóc w tym, żeby poprawić system edukacji, żeby odpowiednio przeszkolić nawet cywili. Ale co tu mówić o cywilach, skoro w Stanach Zjednoczonych na przykład szkoli się wielu oficerów, a później, kiedy trafiają do Polski, to trafiają na bardzo dziwne stanowiska, które tak naprawdę hamują ich rozwój, bo nawet jeżeli jeden z tych oficerów, wielu z nich odeszło, ale na przykład jeden z tych oficerów gdzieś tam pracuje w departamencie zaopatrywania u ministra Zemkę, no to cześć mu i chwała, że w ciągu 5 lat z podporucznika awansował do majora, tylko że co z tego? On powinien...
Przepraszam, chce pan powiedzieć, że ktoś po szkołach amerykańskich zajmuje się dystrybucją sznurówek i trampek do koszar?
Dokładnie, on powinien pójść normalnym szczeblem kariery, dowodzić batalionem, w przyszłości brygadą i wprowadzać takie pozytywne wzorce do naszej armii. Generał Gongor bardzo długo przebywał za granicą i dalej przebywa za granicą, ponieważ napatrzył się, jak tam wygląda dobrze i kiedy on tu przychodzi i chciał przeszczepić te idee, no to przeszkadza, dlatego po prostu jest wciąż odsuwany na zewnątrz.
Kim jest dzisiaj grupa trzymająca władzę w wojsku? Grupa, która hamuje i przeszkadza w reformie polskiej armii?
Ja cały czas, zresztą to powiedziałem w swojej książce Gromowładny, że jeśli chodzi o sztab generalny, który tak naprawdę to jednak trzyma te wszystkie sznurki, i trzyma te sznurki nawet w MON-ie, ponieważ tam odsyła swoich doradców, pomijając takie osoby jak na przykład Pertek, który tam jest kolegą ZSMP, ministra Szmajdzińskiego, czy Bienie, który razem chyba z Aleksandrem Kwaśniewskim brał udział w 8. Zjeździe Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej jako delegat. Czyli pomijając te takie więzi koleżeńskie, takie, które rzeczywiście też mają znaczenie na awanse poszczególnych osób, to rzeczywiście sztab generalny, który jest zawirusowany i tam ludzie, którzy kończyli uczelnie w akademiach Związku Radzieckiego, oni przez 20-30 lat tej służby wcześniejszej, zależnie od wieku, już ukształtowali pewne nawyki, sposoby zachowania, których nie są w stanie zmienić współczesne, nawet roczne kursy gdzieś tam w Stanach czy gdzieś. Tam były wybierane miernoty. No, brali sobie Rosjanie tutaj do siebie, czy byliśmy pod kontrolą, jakby nie patrzeć radziecką. Brali oni do swoich uczelni, czy nabierali takich, którzy później byli posłuszni. To ruki po szwam to nie jest takie zawołanie propagandowe, to jest coś, co w dalszym ciągu w sztabie generalnym obowiązuje, czytanie w myślach przełożonego. Po prostu system zawirusowany, który po prostu trzeba zresetować i zmienić. Model chorwacki. Generałowie wojenni zostali odsunięci, wszyscy zostali odesłani na emerytury do cywila. Wprowadzono ludzi młodych, którzy być może na początku popełniali dużo błędów, ale którzy rzeczywiście zmienili oblicze tej armii. Ta armia zupełnie inaczej wygląda. Podobnie Litwini postawili właśnie na edukację, zaczerpnęli wzorce głównie od Amerykanów, a nawet i Czesi, którzy bardzo szybko dostosowali się do tego, co jest w NATO. Zresztą chciałem podkreślić, że chociażby czeskim ministrem obrony został emerytowany pułkownik, który szereg takich mądrych, ciekawych pomysłów miał posunąć. Rzeczywiście był bardzo chwalony przez oficerów, co było dla mnie zaskakujące, ponieważ u nas opinia o ministrze Szmajdzińskim w środowisku wojskowym jest poniżej krytyki, zresztą w sztabie generalnym być może nawet i gorsza, to tam wyglądało to zupełnie inaczej, ale brało się tylko i wyłącznie z jednego powodu, ze względu na honor. Jeżeli generałowie, tak jak generał Cieniuk, widzą, że władze cywilne postępują niewłaściwie z wojskiem, bo nawet powiedział to na spotkaniu w Stowarzyszeniu Euroatlantyckim, gdzie wypomknąłem mu pewne błędy, to powiedział, że to właściwie nie on, bo to cywile podejmują decyzje, to w Czechach potrafił minister obrony złożyć dymisję. Generałowie potrafili powiedzieć, przepraszam, dziękuję, ja się z tym nie identyfikuję, nie będę tego realizował. Jeśli generał widzi, że to, co się dzieje, to dzieje się źle, widzi, że dostaje absurdalne polecenia do realizacji, no to też powinien mieć na tyle godności, żeby powiedzieć głośno to, żeby to uzasadnić, a nie siedzieć cichutko i patrzeć tylko, jak ta jego kariera się rozwija, dalsze gwiazdki, ustawiać swoją, nie wiem, rodzinę, bo i takie sytuacje mają miejsce, co zresztą nawet i media często pokazywały. Bo w przeciwnym wypadku, jeżeli nie będziemy sobie mówili uczciwie o naszych bolączkach, jeżeli te problemy, które są na najniższych szczeblach, będą skrzętnie skrywane przed władzą cywilną, przed ministra, a wiem, że takie sytuacje w dalszym ciągu mają miejsce, to w dalszym ciągu będzie ten rozdźwięk, niezadowolenie i upadek tego, co decyduje o potędze każdej armii oprócz uzbrojenia. To jest ważniejsze nawet niż uzbrojenie. Upadek morale. A niestety do tego doprowadzono chociażby w jednostce GROM i tą sytuację trzeba bezwzględnie zmienić.